Dzisiaj chciałbym mówić o takim stanie, którym jest zniechęcenie. O zniechęceniu. I teraz tak, biorąc pod uwagę to, że dzisiaj już tutaj przyszliście, to najprawdopodobniej czynniki zewnętrzne nie spowodowały to, że byliście zniechęceni tym dniem. Lub jednak przeżywacie zniechęcenie ze względu na okoliczności, które miały, odbyły się w tej codzienności życia, którym jest czwartek. Dobra nowina na sam początek. Chcę was zachęcić tym, że postaram się wymieścić w 35 minutach. Ale to nie to ma być zachęceniem. Tytuł mojej usługi tak dokładnie brzmi: Nie poddawaj się zniechęceniu. Na samym początku trzeba by było trochę przyjrzeć się temu słowu, temu określeniu i troszeczkę próbować go jakoś po prostu definiować. Nie zrobię tutaj żadnego wielkiego elaboratu, jakiegoś wielkiego wywodu. Wydaje mi się, że tak trochę po młodzieżowo, języka młodzieżowego będę używał i powiem, że zapodam wam chyba najprostszą definicję zniechęcenia. Więc gdy myślę o zniechęceniu, to definiuję zniechęcenie jako stan, prawda? Najprawdopodobniej jest to jakiś stan, który najprawdopodobniej charakteryzuje się brakiem ochoty, siły, energii, motywacji, a nawet wiary do robienia czegoś, do wykonywania czegoś, do wykonywania jakichś zadań, do działania. Tym może być zniechęcenie. Oczywiście ta definicja może być o wiele bardziej szeroka. Może teraz siedzisz w ławce i myślisz sobie jeszcze o czymś, rozszerzasz to. I co będzie przeciwieństwem zniechęcenia? Bo będziemy mówić o zniechęceniu, ale tak jakby siłą rzeczy wierzę, że nie wyjdziemy stąd jednak zniechęceni, ale troszeczkę dostaniemy jakiś wskazówek, jak walczyć z tym zniechęceniem. Ja sobie napisałem tak: zapał, zachęta, entuzjazm, motywacja. To jest po prostu wszystko, co jest odwrotne. I na dobrą sprawę pomyślałem sobie, że zniechęcenie może się pojawiać w bardzo prostych czynnościach naszego życia, prawda? Wchodzę do sklepu, jestem w Biedronce, pomimo tego, że są trzy kasy samoobsługowe, do każdej z kas czekają cztery osoby, a do kasy głównej, jednej z trzech otwartych, czeka 12 osób. Na pewno jesteście entuzjastyczni, na pewno widać w was zapał, na pewno jesteście zachęceni. Oczywiście tu tak troszeczkę przekomarzam się z wami, prawda? I pomyślałem sobie, że zniechęcenie jest stanem, który jednak dopada w życiu każdego z nas. On dopadł najprawdopodobniej ciebie już kiedyś, może nawet dzisiaj jesteś zniechęcony i najprawdopodobniej dopadł mnie kiedyś. Nie będę mówił, czy ja dzisiaj jestem zniechęcony, ale nie jestem. I ten stan dopadał również wielu bohaterów biblijnych. Od razu mi przychodzi na myśl Mojżesz, Eliasz, czy też Piotr. To, co jest dla mnie taką istotą, abyśmy wszyscy mogli sobie to pojąć, to to, że trzeba walczyć z tym stanem, bo on może być bardzo niebezpieczny. Nawet na samym początku, gdy pojawi się jakoś tam krótko, to trzeba pilnować naszego serca, żeby nie zagościł się w naszych sercach na stałe i trwał jakiś dłuższy czas. Dlaczego? Bo ja sobie pomyślałem tak, że wtedy to zniechęcenie jest jak złodziej. Działa jak złodziej. I napisałem sobie tutaj takie trzy płaszczyzny. Czyli ten złodziej, o którym mowa, zniechęcenie, przychodzi, aby skraść radość, pokój i nadzieję. Dlatego trzeba pilnować się, aby nie pozostać w tym stanie zniechęcenia ciut dłużej niż powinniśmy. I zniechęcenie może przychodzić w wielu płaszczyznach naszego życia, dotykać różnych obszarów duchowego naszego życia, prawda? Takie proste przykłady. Zniechęcenie w modlitwie. Czasem zbieramy się tutaj w poniedziałek, tak jak było to te trzy dni temu, i czasem ktoś się modli: Panie, dotykaj serca tych, którzy przestali chodzić na poniedziałkową modlitwę. Może mają chwilowe zniechęcenie lub to chwilowe zniechęcenie weszło w stan już całkowitej nieobecności, prawda? Ja miałem przestój, gdy modliłem się o mojego tatę. Roczna pauza. Odwołania o to, aby Bóg dotknął jego serca i aby on osobiście mógł poznać Jezusa, bo przyszło zniechęcenie. A wiecie, dlaczego też często pojawia się zniechęcenie w naszym życiu? Bo chcemy widzieć owoce i rezultaty. To też może być czynnik, który na to wpływa. I ja w pewnym momencie stwierdziłem, że nie widziałem owoców i rezultatów. Dlatego przestałem się modlić, co nie było dobre. Po roku pauzy wznowiłem na kolejne lata modlitwę. Zniechęcenie w służbie. Ci z was, którzy byliście w służbie, którzy jesteście w służbie, wiecie, jak poważnym problemem może być zniechęcenie w służbie, prawda? Ale teraz was chcę zachęcić, tych, którzy jeszcze nie jesteście w służbie. Od tego służba się nie zaczyna, od tego stanu. Wierzę, że tak nie jest. Napisałem sobie, że zniechęcenie może przyjść w formie objawiającego się braku poczucia robienia czegoś potrzebnego i ważnego, prawda? Bo często tak przecież jest, że gdy robimy rzeczy potrzebne i ważne, jeżeli ktoś to widzi, zauważa i ja to czuję, to jestem wtedy spełniony. Wydaje mi się, że robię coś potrzebnego, prawda? Więc czasem mamy też i taką potrzebę. I na koniec, tytułem trochę takiego wstępu. Zniechęcenie jest naturalną reakcją organizmu na przemęczenie. Naturalna reakcja organizmu na przemęczenie. Czyli z jednej strony po prostu to się może pojawić w jakimś momencie twojego życia. I trochę tak diagnoza lekarska, pomimo tego, że wiecie, że nie skończyłem medycyny, wręcz przeciwnie, turystyka i rekreacja nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek kierunkiem medycznym. To są inne bieguny. Ale napisałem sobie jakieś objawy wstępne, gdy pojawia się zniechęcenie. Brak motywacji, zmęczenie, co gorsze wycofanie lub w finalnym stanie może nawet być wypalenie. Może nawet być wypalenie. Ale teraz chciałbym przejść do pierwszej historii zawartej w Bożym Słowie. Będziemy czytać drugi list do Koryntian, 7 rozdział od wiersza 1 do 7. I później zrobię pauzę i przeskoczymy do wiersza 13 i 14. I na samym początku trochę o tym, co tutaj się będzie działo. Apostoł Paweł wypuszcza, pozwala, aby Tytus poszedł do Koryntu i przyniósł wieści od tej społeczności. I chciałbym, abyśmy skupili się w tym fragmencie na roli, jaką odegrał Tytus i zbór w Koryncie. Więc zapraszam do Bożego Słowa od 1 wiersza do 7. Mając zatem takie obietnice, ukochani, usuńmy każdą plamę ciała oraz ducha i pełni szacunku dla Boga, doskonalmy się w poświęceniu. Zróbcie nam miejsce w swoich sercach. Przecież nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zrujnowaliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię, żeby potępiać, bo już wcześniej powiedziałem, że w naszych sercach jesteście na wspólną śmierć i wspólne życie. Przemawiam do was z wielką odwagą. Bardzo się wami szczycę, czuję się całkowicie pocieszony. Przepełnia mnie radość w każdym naszym ucisku. Bo gdy przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie miało chwili wytchnienia. Przeciwnie, zewsząd byliśmy dręczeni, na zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Lecz ten, który pocieszał uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Ale nie tylko przez jego przybycie. Pocieszył nas również wieściami, które Tytus od was przyniósł, a które jego samego podniosły na duchu. Opowiedział nam mianowicie o waszej tęsknocie, o waszym płaczu i o waszej żarliwości względem mnie. Tak bardzo mnie to ucieszyło. Tak bardzo mnie to ucieszyło. Tutaj dużo się tak naprawdę dzieje w rozdziale poprzednim, szóstym. Możemy w ogóle tutaj sobie na początku zobaczyć ten apel, wezwanie Pawła do czystości życia przed Panem. Wskazuje on na konkretne intencje w celu napisania dokładnie tego fragmentu listu. Jest on nie tylko emocjonalny, ale dość mocny tak naprawdę, co się wiąże z tym wcześniejszym rozdziałem, ale właśnie do czego zmierzam? Chciałbym wam pokazać, co ważnego zrobił Tytus. I tutaj apostoł Paweł mówi, czuję się całkowicie pocieszony, przepełnia mnie radość w każdym naszym ucisku. Czyli ciągle patrząc na niedoścignioną postawę apostoła Pawła, zastanawiamy się, jak on był szalony, mówiąc o tym, że widzi radość w ucisku. I rozwija to pocieszenie, wiążąc to z tym, że Tytus wyruszył do zboru w Koryncie. Tam coś usłyszał, tam coś zobaczył i przyniósł to z powrotem na spotkanie z Pawłem i całą ekipą misyjną. Paweł mówi między innymi o różnych okolicznościach życia na misji, czyli czym faktycznie jest misja, bo misja to nie jest to, że wyjdziesz na safari i robisz sobie zdjęcia na przykład z żyrafami. To możesz pewnie robić w wolnym dniu i to jest fajne, ale pewnie tak nie wygląda codzienność misji na przykład w Afryce, prawda? I Paweł tutaj pisze tak, przeciwnie, pierwsza rzecz, zewsząd byliśmy dręczeni, druga rzecz, na zewnątrz walki, trzecia rzecz, wewnątrz obawy. Ale Paweł ukierunkowuje na Boga. Lecz tym, który pociesza uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Zwiastuna dobrych wieści. Tego, który przynosi wieści, które działają odświeżająco na całą tą ekipę. I tutaj jest to napisane. Pocieszył nas również wieściami, które Tytus od was przyniósł, a które jego samego podniosły na duchu. Opowiedział jakiś szerszy kontekst tego, co widział, to, co usłyszał. Tu jest napisane, mianowicie powiedział o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej żarliwości względem mnie. Tak bardzo mnie to ucieszyło. Napisałem sobie, że Tytus był zwiastunem dobrej wieści. Czy zawsze jest tak, że to, co widzimy, jest naprawdę takim i przekazujemy to takim, jak zobaczyliśmy? Brzmi trudno, może ktoś powie zagmatwałem, ale przychodzi mi 10 zwiadowców na myśl. Wśród nich kto był? Jozue i Kaleb. Ósemka zobaczyła, usłyszała, przestraszyła się. Dwójka zobaczyła, usłyszała, powiedziała, to jest ten teren, który Pan nam dał do zdobycia. To jest nasza ziemia. Widzieli to samo, ale zanieśli co innego. Prawda? Ale zanieśli co innego. Co ja faktycznie widzę? Tytus przyniósł dobre wieści. Przechodząc dalej do tekstu, o którym tutaj wcześniej mówiłem, czyli wiersz 13 i 14. I właśnie dlatego doznaliśmy zachęty. Spotęgowała ją jeszcze radość Tytusa, to, że podziałaliście odświeżająco na jego ducha. Bo jeśli się przed nim nieco wami szczyciłem, to po jego przybyciu nie musiałem się wstydzić. Wszystko okazało się prawdą i to, co wam powiedziałem i to, jak przed wami Tytusem się szczyciłem. Właśnie dlatego doznaliśmy zachęty. Właśnie dlatego te okoliczności się zmieniły. Te walki, te roztargnienia na zewnątrz, w środku, bo przyszedł jeden człowiek, który wrócił z danej społeczności i przyszedł z dobrą wieścią od tej społeczności, która mówi, że jest tak, wyrażamy nasze chęci, zabieganie, miłość o ciebie, o was. Dlatego cała ta ekipa doznała zachęty. I co się wydarzyło z Tytusem? W zasadzie tu z tego fragmentu nie wynika, w jakim stanie Tytus szedł. Prawda? Ale możemy przeczytać to, że spotęgowała tą zachętę radość Tytusa, to, że podziałaliście odświeżająco na jego ducha. Wow, mnie to bardzo dotknęło, powiem wprost. I pomyślałem sobie tak, znajdź swojego Tytusa i bądź Tytusem dla kogoś innego. Prawda? Czy to jest trudne? No nie, z jednej strony nie, a z drugiej bardzo trudne, oczywiście, że jest trudne, prawda? Bo mogłem dzisiaj tutaj wejść na nabożeństwo i powiedzieć, jak bardzo jestem zniechęcony, bo jest nas tak bardzo mało, prawda? Mógłbym tak powiedzieć. Już zniechęcenie mnie ogarnia ze względu na ilość osób na metr kwadratowy wokół mnie, a raczej braku tych osób wokół mnie. A z drugiej strony mógłbym wejść i powiedzieć, chwała Bogu za ten piękny, słoneczny dzień i za tych, którzy dzisiaj wygrali, bo przyszli po to, aby się najeść i zostać posileni, i zostać zachęceni, prawda? I oni się dzisiaj dowiedzą o tym, że można być zachęconym, że można być poza zniechęceniem. Zgadza się? I tutaj nie ma oskarżenia dla tych, których dzisiaj zabrakło, żeby był dobrze zrozumiany. Jedna osoba może podziałać odświeżająco na czyjegoś ducha. I to możesz być ty. I to mogę być ja. W prostych słowach, zachęty, ale dobrych rzeczach, budujących, niepesymistycznych, niezniechęcających, bo zniechęcenie nie może przecież zachęcić. Napisałem sobie jeszcze coś takiego. Jaka może być też kolejna przyczyna zniechęcenia, o której tak naprawdę często mówimy i mówimy o tym, żeby tego nie robić, żeby tego unikać, ale działa to często jakoś tak dziwnie, że pomimo tego, że wiemy, aby tego unikać, ciągle to robimy na różnych płaszczyznach naszego życia. Co to może być? Strzeliłem sobie drukowanymi literami porównywanie. Porównywanie do kogoś często jest tym, które sprawia, że czujemy się zniechęceni. Bo widzimy kogoś w jakimś miejscu, do którego ja zdążam. On tam jest, zrobił to szybciej, mi się jeszcze nie udało, coś jest nie tak. Jestem zniechęcony swoją postawą. Jestem poirytowany, sfrustrowany. Jemu się udało, on to zrobił szybciej. On się nawrócił pół roku temu, już tam jest, a ja nawróciłem się 4 lata temu, jeszcze mnie tam nie ma. No bo właśnie, bo w tygodniu w naszym regionie odbywają się nabożeństwa nie tylko w KZ Elim w Cieszynie, w Zebrzydowicach, w Haszlachu, w Ustroniu, w Bielsku i tam też przychodzą święci. W Skoczowie? Tak, ktoś podpowiada? Dokładnie, i w Skoczowie też. I możemy sobie zadać pytanie, czy tam jest więcej zgromadzonych świętych, czy nie? Czy to świadczy o stanie ducha zboru Elim w Cieszynie i jego zborowników, czy nie? Co świadczy o tamtych świętych? Brzmi trochę kąśliwie, w jakim kierunku pójdziemy. No, chcę iść w takim kierunku, abyśmy się nie porównywali. No bo jak wszedłem na temat kościołów regionu, to mogę wam powiedzieć, że w minioną niedzielę jednym z ogłoszeń było to, że jesteśmy zaproszeni na wieczór uwielbienia Jedno SCI, który odbędzie się w Konfero w najbliższą niedzielę o godzinie 18. I tak się składa, że z częścią tych chłopaków, którzy są z różnych okolicznych zborów, kościołów, miałem spotkanie wczoraj i było nas tylko 4. 4 przedstawicieli różnych społeczności. Inni w rozjazdach, niektórzy może nie mogli być. I to był czas, w którym mieliśmy się modlić o to wydarzenie, ale też mieliśmy dobrą, godzinną rozmowę. Mówiliśmy o problemach Kościoła, wymienialiśmy się jakimiś przestrzeniami i weszło na modlitwę. Jeden z tych chłopaków tak podzielił się i mówi, no u nas w tygodniu czasem jest od 8 do 10 osób. To mówię, to ja nie wyskoczę, bo na razie poczekam. I ktoś tam też podaje jakąś liczbę. I na koniec mogłem powiedzieć, bo u nas w Elimie na poniedziałkowych modlitwach to jest raczej między 20 do 30 lub ponad 30 osób. Jeden z nich, Naprawdę. Wow. Do czego zmierzam? Chcemy, aby było nas tu więcej, ale czasem możemy myśleć, że mamy problem z modlącym się Kościołem, bo jest nas za mało. Chwała Bogu za tych, którzy są. Módlmy się o tych, których nie ma i mogą być, ale nie bądźmy w miejscu zniechęcenia i niezadowolenia, bo okazuje się, że Kościół się modli w jakimś stanie liczbowym. Nie chcę iść do tego, że statystyki o czymś mówią. Statystyki czasem są tylko statystykami. Ktoś tam ma pragnienie, żeby było tylko 15 osób, my byśmy tak powiedzieli, a dla niego to jest prawie jak pomnożenie. Prawda? To jest pewna perspektywa. To może być zniechęceniem dla ciebie i dla mnie. I ja też nie powiedziałem tego po to, żeby, wiecie, powiedzieć, my już tutaj tak cudownie się mamy, w zasadzie nikogo więcej nie potrzebujemy na tych modlitwach, bo te 35 osób jest tak świętych, że tu już nikt więcej nie musi przyjść. Nie, w takim kierunku nie mówiłem tego. Mówiłem o tym, żeby zachęcić, że was też tylu może być i nas ciągle może być więcej, prawda? I porównywanie się jest jednak po prostu niebezpieczne, bo może powodować to zniechęcenie, dlatego że możemy być w miejscu naszego chrześcijańskiego życia, w miejscu naszego uczniostwa, w miejscu naszej społeczności jako ciągle niedomagającej ze względu na. Będziemy ciągle zniechęceni, bo to na nabożeństwie, bo tamto na modlitwie, bo tego nie widać. Istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy wtedy ludźmi, społecznością, która nie będzie mogła docenić tego, co już jest i co już mamy. Być w tym szczęśliwi, radośni, pełni pasji, rozpalenia, gotowi na więcej, ale jednak widząc, o, może jest dobrze, może być lepiej, ale może jest dobrze, prawda? List do Hebrajczyków, 10 rozdział, wiersz 23. To pierwsze słowo jest kluczowe. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy. I to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei. I wiemy, że to nie jest proste być tak określoną osobą, która nieustannie niewzruszenie trzyma się nadziei. Czyli pomimo przychodzącego jakichś elementów zniechęcenia, ja ciągle trwam, ja ciągle mam nadzieję, ja ciągle mam ufność, ja ciągle mam wiarę w dobre rzeczy, w zmianę, przez pryzmat tego, że moje oczy są ulokowane na kim? Na Chrystusie. I nie mówię o tym, że ty i ja nie możesz być zniechęcony, bo powiedziałem na początku, że najprawdopodobniej mogłeś mieć taki etap swojego życia, prawda? I ci bohaterzy ze Słowa Bożego również mieli, ale chodzi o to, żebyśmy tam po prostu nie zostali w tej perspektywie. I tu jest napisane, że wyznajemy, że ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Czasem nam tego brakuje. Po prostu wyznawać to w naszym życiu, w każdej okolicznościach. Ja wyznaję, że pomimo tego, że dzisiaj jest ciężko, widzę jakieś zniechęcenie, które mnie dopada, może nie będę szedł na czwartkowe nabożeństwo, bo to i tamto, ale ja wiem, że On jest wierny. A jeżeli On jest wierny, to On ma słowo, które może dotknąć mojego życia, które może zacząć pracować w moim sercu, które może spowodować, że przyjdę na to spotkanie, to nie musi być czwartkowe nabożeństwo, i On mnie dotknie i w efekcie czego? Coś w moim życiu się zmieni. Zmieni się perspektywa patrzenia, dostrzegania. To jest bardzo istotne. Bo czasem sobie też myślę, mówiąc o tym, że jesteśmy światłem dla tych ludzi, solą, to dobrze, żeby oni widzieli w nas to zachęcenie, ten entuzjazm, tak? A nie to, że to, w kogo wierzymy, to, kim jesteśmy, powoduje, że jesteśmy tacy stłamszeni, prawda? Bo powiem coś ryzykownego. Czy zniechęcenie widzimy tylko wtedy, gdy o nim zaczynamy mówić? Czy jednak zniechęcenie możemy widzieć wtedy, gdy nawet o nim nie mówimy? Bo moje ciało, moje gesty, moja mimika, moja twarz, nawet to, jak się poruszam, może wskazywać na to, że jestem czymś zniechęcony, obojętny, przygnieciony, przytłamszony. I tu jest napisane, nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy. Lecz dodawajmy sobie otuchy. Jak kogoś tutaj dzisiaj nie ma, to nie wywalamy mu, że hej, Kościół, co się z tobą stało? Trzeci czwartek na przestrzeni półtorej miesiąca. Jak to wygląda? Posłuchaj, o czym pastor mówił. Oznacza, że nie byłeś na tym kazaniu, którym trzeba było, albo źle je słyszałeś. Ale dodaj mu otuchy. Zaryzykuję. Powiedz, że dzisiaj słowo było dobre, zachęcające i ono może takim być za tydzień. Przyjdź, sprawdź, dokonaj doświadczenia, będąc na tym spotkaniu. Prawda? I na różnych spotkaniach, które mają miejsca. Nie tylko w naszej społeczności. Zgadza się? Przypowieści Salomona 24:10. Ten tekst brzmi następująco. Jeśli zniechęcasz się w dniu trudności, trudno mówić o twojej sile. To jest mocne. Jeśli zniechęcasz się w dniu trudności, trudno mówić o twojej sile. Tak? I to definiuje to, w czym jest twoja siła, w czym są te pokłady twojej siły. Ta trudność, to doświadczenie tej trudności to zdefiniuje, prawda? I to przychodzi w różnych okresach twojego i mojego życia. Prosta rzecz, prosta czynność w życiu naszej rodziny. Próbowaliśmy zachęcać naszą starszą córkę, która we wrześniu kończy 5 lat, Melanię, do tego, aby tak naturalnie zaczęła się modlić, dajmy na to, od posiłków, prawda? Abyśmy wyrazili naszą wdzięczność za jedzenie, za posiłki, przy obiedzie, przy kolacji. Gdzieś tam przeplataliśmy tą modlitwę też wieczorami, a nie za bardzo widziałem efekty. Miały gdzieś tam tygodnie, miesiące, czasem poprosiliśmy nią, czekaliśmy, aż się pomodli. Tej modlitwy nie było. Ktoś się pomodlił z nas. Czasem nikt się nie pomodlił. I miałem takie poczucie oskarżenia nawet, które już z zniechęcenia wyszło w oskarżenie. Dom pastorski, rodzina pastora. Tyle chłop nawija o modlitwie. Zaczęło się od porażki życiowej u pięciolatki. Nie widziałem owoców. Nie widziałem efektów. Wiecie, wróciliśmy z Zakopanego około 2 tygodnie temu. Ona nagle mówi, hej, ale my się nie pomodliliśmy o jedzenie. I ona zaczyna się modlić. Następnym razem, tatusiu, znowu się nie pomodliliśmy o jedzenie. Coś się stało, mówię. Co to przeklikło? Jak to się wydarzyło? Bezpośrednio, gdy wróciliśmy z Zakopanego, był już piątek, to była modlitwa, która mnie bardzo dotknęła, bo ona była poszerzona. Kontekst nie był tylko posiłkowy. Pomodliła się o jedzonko, podziękowała za mamę, za kochaną mamę i pomodliła się jeszcze w taki sposób. I proszę cię, żeby tatuś już się tak nie denerwował. I patrzcie, to dziecko pomodliło się o coś, co jest dla niej ważne. O to, żeby jej tata nie denerwował się, nie wie, że przyczyną jest ona sama. I nie wie o tym, że to on powinien reagować, panować nad swoimi emocjami i uczuciami. Nie wiem, ktoś może w tym nie widzi głębi, ja widzę. Minęło mi zniechęcenie. Zostałem tym zachęcony. Próbujemy to pielęgnować, aby to przeszło już też na Antka. 3-latka, 20 lipca zdążył, ale Antek w tej dyscyplinie duchowej naszego życia, bardzo ważnej, jest totalnie oporny i na nie. Ale zostaliśmy zachęceni. Próbujemy dalej. Kolejny, trochę dłuższy fragment, Pierwsza Królewska 18:41, bodajże 4-5 wersetów, kontekst tego, co się wydarzyło wcześniej. Achab z Obadiaszem wyruszają w celu znalezienia jakiegoś kawałka trawy, jakichś źródeł wody. Jeden idzie w jedną stronę, drugi idzie w drugą stronę. Obadiasz spotyka Eliasza, zdziwiony, że zobaczył proroka, bo przecież Achab go ściga, obiecał mu, że stanie przed Achabem. Dochodzi do pojedynku proroków. Jeden prorok kontra 450 proroków Baala. Wiemy, jakie zwycięstwo odniósł tutaj Eliasz i wchodzimy w ten fragment. Potem Eliasz powiedział do Achaba: podnieś się, jedz i pij, bo już słychać szum deszczu. Achab podniósł się więc, aby się posilić, podczas gdy Eliasz wszedł na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, a twarz skrył między kolanami. Słudze natomiast polecił: wejdź wyżej, spójrz w stronę morza. Sługa wszedł, spojrzał i zawołał: nic nie widzę. Wtedy Eliasz polecił: powtórz to 7 razy. Za 7 razem sługa doniósł: widzę chmurka mała, jak ludzka dłoń, podnosi się z morza. Ruszaj zatem, rozkazał mu Eliasz, powiedz Achabowi: zaprzęgaj, jedź w dół, aby nie zatrzymał cię deszcz. Powiedz mi, co widzisz. Nic nie widzę. Ja nie wiem, na ile on został zachęcony do tego, aby powtórnie zrobić tą czynność, wykonać 7 razy. Nie wiem, co to oznacza tutaj w piśmie, aby wszedł wyżej. Tam była do wykonania jakaś praca, ale za tą pracą miała być nagroda. Tam miała być zachęta do zobaczenia czegoś, co się za chwilę wydarzy, do upragnionego deszczu, wody. On to zrobił 7 razy. Znowu sobie zadaję to pytanie, czy ja bym to zrobił 7 razy. I zobaczył. Nie wiem, jak daleko widział małą chmurkę o powierzchni dłoni, bo to jest bardzo ciekawe, ten opis mnie intryguje, ale zobaczył tą perspektywę. I myślę, że poczuł się zachęcony. Ale, no właśnie, na początku tych 10 zwiadowców, czy widzę perspektywę jednak w tych okolicznościach zachęcającą czy zniechęcającą? Czy jako potencjalny tytuł po dzisiejszym nabożeństwie powiem, zaryzykuję, nie chcę sobie słodzić i wiecie, że nie o to chodzi, że warto było tu przyjść lub może nie warto było tu przyjść. Przechodząc dalej. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, wiersz 11. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. W obliczu czego? Niezawodności nadziei, a wcześniej w Hebrajczykach czytaliśmy o niewzruszonym trzymaniu się nadziei. Niewzruszenie, niezawodność nadziei, ukierunkowanie, które pomoże mi wyjść z potencjalnego mojego stanu słabości, zniechęcenia, prawda? Bo jest problem z tym zniechęceniem. To się potrafi rozprzestrzenić. Nagle przychodzisz w niedzielę i widzisz, że coraz mniej osób chce z tobą rozmawiać, bo jesteś jakiś taki mało zachęcający. Bracie, jak tam u ciebie? Daj spokój. Za tydzień. Jak tam, bracie, u ciebie? Jeszcze gorzej. Wiecie, trochę jest tak na pograniczu, prawda? Bo tak może być. No ale właśnie. To ma znaczenie, tak? Nie wiem, czy już spróbujesz za 3 tygodnie. Bo co powiedzieć? Bądź Tytusem. Spróbuj zachęcić. Spróbuj wejść jak Tytus. Podziałaj odświeżająco na czyjegoś ducha. Pomimo okoliczności tej osoby, nie tylko bracia, to mogła być siostra, a to mogłem być ja. Bo miałem ciężki piątek i sobotę i w niedzielę się spotkaliśmy tutaj już o 9:00 i powiedziałem, daj spokój. Jeszcze nigdy chyba tak nie powiedziałem, mam nadzieję. Dalej. Słowo nam w tym pomaga, bo słowo ma tą funkcję ożywczą, prawda? Jestem zniechęcony, jest jakaś trudna sytuacja, trudne okoliczności, ktoś mi coś powiedział, coś widziałem, ciągle moja szefowa, mój szef, ten sam pracownik, moja kuzynka, ten zborownik, ta zborowniczka, ten pastor, o któremu dzisiaj nie wiadomo, co chodzi w tym kazaniu. Słowo ci może pomóc. Słowo może zadziałać odświeżająco. Słowo może zabrać zniechęcenie, bo słowo ma tą funkcję, że ożywia, zmienia perspektywę pomimo danych okoliczności. Okoliczności nie muszą zniknąć. Ja nie mówię, że one znikną, ale perspektywa może się zmienić. Zniechęcenie przez to, że ciągle boli cię w krzyżu. 7. miesiąc. Ciągle masz problemy z kolanem. Ja mam. 5. rok z rzędu. Ale nie chce się zniechęcać. Ilekroć jest wezwanie do modlitwy o uzdrowienie, czy tu, czy gdziekolwiek indziej, wychodzę, bo wierzę, że On może. Prawda? I łapię tą perspektywę, że On ciągle może. Nie zostanę w ławce, bo wtedy wyjdzie aspekt mojego zniechęcenia, może już nawet niewiary w to, że On może. Prawda? Potrzebujemy tego, kochani. Dodawać sobie tej wzajemnej otuchy w tych dobrych uczynkach, w tym dobrym słowie. Na koniec list do Galacjan 6:9-10. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nich wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Ale mnie to uderzyło. Niestrudzony w szlachetnym postępowaniu. Żeby być niestrudzonym, nie mogę być zniechęcony, tak? Bo raczej to nie będzie wtedy szlachetne. I tu jest napisane, że gdy tylko mamy taką możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary, prawda? Proste rzeczy, ale zmagamy się z tym zniechęceniem. Nie zostań tam długo. Proszę siebie i proszę Ciebie, nie miejmy tej perspektywy, bo wiemy, że to nie jest dobra perspektywa, która może przynieść kłopoty w Twoim i w moim życiu, która może przynieść pretensje do Pana Boga, ale pomyśl o Tytusie, o zwiastunie dobrej wieści. Pomyśl o Tytusie i pomyśl o perspektywie wyjścia 7 razy wyżej na górze Karmel. Dzisiaj nie mamy drugiej części uwielbienia. Zapraszam Was do modlitwy. Obserwuję zegar, nie wiem, czy było krócej. No może następnym razem nie warto to mówić, ale warto powiedzieć, że Pan jest dobry, że działa, że dotyka, że odświeża, że łamie te problemy ze zniechęceniem. Może dzisiaj Ty tego potrzebowałeś, a może jest ktoś, o kim wiesz, że go tu nie ma i tego potrzebuje. Jeszcze raz to powiem, bądź Tytusem. Kochani, oddajmy Bogu chwałę, oddajmy Bogu cześć za to, że On tutaj dzisiaj był pośród nas, znowu po raz kolejny. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który nas przenika, Panie, który bada motywy naszych serc, Panie, który jest tym, który wie o nas wszystko, Panie. Dziękuję Ci za to, że pomimo różnych okoliczności życia i stanów, które mamy, takich, o których dzisiaj tutaj mogliśmy mówić, a konkretnie o jednym, o zniechęceniu, wiemy, że gdy przychodzimy do Ciebie i łapiemy tą Twoją perspektywę, która wynika z Bożego Słowa, Panie, to wszystko może minąć, Panie. Jeżeli dzisiaj tutaj ktoś jest, kto potrzebuje posilenia, kto potrzebuje, Panie, wyjścia z tego miejsca, Panie, to dotykaj jego serca, Panie. Być może ta potrzeba również jest zawarta w okolicznościach zdrowia, Panie. To przychodź dzisiaj i dotykaj ciała, Panie. Bo wierzymy w ponadnaturalnego Boga, tego, który zna nasze potrzeby, tego, który nieustannie ma o nas dobre myśli, ma dla nas dobre plany, jest pełen miłości, daje nam swoje słowo, obietnice, swoje proroctwa. I Panie, pomóż nam przychodzić w tych dniach, stanach, może tygodniach nawet, okresach naszego życia, przemęczenia i zmęczenia, patrząc ciągle na Twoje żywe Słowo, które nas przemienia. Dziękuję Ci dalej za świętych zgromadzonych w ten dzisiejszy wieczór, Panie. Za tych wszystkich, którzy dzisiaj tutaj przyszli, Panie, dla Ciebie, żeby być z Tobą. Błogosławię ten wieczór, jutrzejszy dzień i to wszystko, co masz dla nas w tym jutrzejszym dniu. Najważniejsze jest to, że na nas czekasz, Panie. I chcesz, Panie, abyśmy razem ten dzień przeszli. Amen.